Słuchasz podcastu realizowanego w ramach Strefy Prawa Uniwersytetu SWPS. Więcej materiałów z zakresu prawa znajdziesz na prawoswps.pl oraz w kanałach multimedialnych naszego projektu na YouTube i Spotify.
Szanowni Państwo, drodzy widzowie naszego webinaru. Dzisiejszy webinar ma charakter szczególny. On jest zorganizowany, można powiedzieć, na szybko, ze względu na to, że postanowiliśmy jako społeczność Uniwersytetu SWPS odpowiedzieć na i zapotrzebowanie społeczne, także zapotrzebowanie prawników związane z debatą wokół wojny w Ukrainie. Współczujemy naszym kolegom i koleżankom z Ukrainy, prawnikom, prawniczkom, którzy nie dość, że boją się o własne bezpieczeństwo, to wiemy, że także część z nich po prostu uczestniczy w walkach zbrojnych. To jest coś zupełnie nieprawdopodobnego, że w XXI wieku w środku Europy takie rzeczy mogą się dziać, ale tym bardziej nakłada to na nas odpowiedzialność, aby poważnie dyskutować na temat aspektów prawnych tej wojny, agresji dokonanej ze strony Federacji Rosyjskiej. Mam przyjemność porozmawiać dzisiaj z dwoma osobami, które są w moim środowisku prawniczym uznawane za absolutnych ekspertów w tej dziedzinie. Będę rozmawiał z panem i chciałbym serdecznie przywitać pana profesora Michała Balcerzaka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, sędziego ad hoc Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a także członka Komitetu do Spraw Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej ONZ. To jest tak zwany komitet traktatowy, jedno z takich elitarnych, powiedziałbym, ciał prawniczych i bardzo rzadko się zdarza, że Polacy w ogóle wybierani są do tego ciała, a pan profesor akurat ma zaszczyt pełnić funkcję w tym komitecie. Jest ze mną także ekspertka, osoba, która zajmuje się tematyką odpowiedzialności karnej za zbrodnie wojenne, ale także szeroko rozumianym prawem międzynarodowym publicznym od lat, pani profesor Karolina Wierczyńska. Pani profesor jest związana z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, ale jest także zastępcą przewodniczącego Komitetu Nauk Prawnych przy Polskiej Akademii Nauk i opublikowała naprawdę mnóstwo artykułów i książek na tematy właśnie związane z prawem międzynarodowym oraz z funkcjonowaniem Międzynarodowego Trybunału Karnego i w ogóle z reżimami odpowiedzialności karnej za różnego rodzaju zbrodnie wojenne. Drodzy Państwo, chciałbym jeszcze raz bardzo serdecznie Państwa przywitać i chciałbym rozpocząć nasze spotkanie od prośby, aby Państwo po prostu ustosunkowali się do i wyjaśnili naszym widzom, jak w ogóle należy oceniać z punktu widzenia prawa międzynarodowego to, co się stało, to, co się dzieje cały czas w Ukrainie. Czy ta agresja, atak, napaść, inwazja dokonana ze strony Federacji Rosyjskiej w ogóle mieści się w jakimkolwiek zakresie w prawie międzynarodowym? Czy jest to słuszna wojna, czy jest to legalna wojna, czy też być może jest to akt agresji, który powinien być kryminalizowany? A także, jeżeli byśmy uznali, że tak jest, to no, co za to grozi? Czy może za to Władimir Putin albo inne osoby z Federacji Rosyjskiej odpowiadać? Czy też być może jaki sąd byłby właściwy? Czy to będzie Międzynarodowy Trybunał Karny? Czy może jakiś sąd międzynarodowy ad hoc, bo przecież były po różnych konfliktach zbrojnych tworzone przez społeczność międzynarodową specjalne trybunały? Czy ma tutaj zastosowanie jakiekolwiek działalność Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, bo zarówno Rosja, jak i Ukraina są stronami Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Słowem, jakby Państwo spróbowali to tak rozszyfrować z punktu widzenia prawa, jakby Państwa właśnie student na zajęciach zapytał, panie profesorze, pani profesor, no opowiedzcie, jak w ogóle się prawo ma do tego wszystkiego, co tam oglądamy na ekranach naszych telewizorów i do tego, co po prostu przeżywają ci, którzy z Ukrainy teraz uciekają. Zaczęlibyśmy od pana profesora Michała Balcerzaka. Panie profesorze.
Dziękuję bardzo, panie profesorze. Szanowni państwo, w normalnych okolicznościach powiedziałbym, że jest mi bardzo miło i dziękuję za zaproszenie, ale okoliczności są takie, jakie są. Otóż wszyscy jesteśmy zapewne strapieni i można te uczucia też nazywać na różne sposoby. Natomiast trzeba też próbować w tej sytuacji stawiać pewne tezy, trzeba tę sytuację też umieć ocenić z prawniczego punktu widzenia. I powiem tak, że spróbuję zarysować pewne tło tej sytuacji, jednocześnie dokonać pewnych ocen prawniczych. Pani profesor Wierczyńska zapewne dużo lepiej ode mnie, bardziej kompetentnie będzie mogła też tutaj wskazać na pewne kwestie związane z egzekwowaniem odpowiedzialności karnej międzynarodowej i funkcjonowaniem Międzynarodowego Trybunału Karnego. Natomiast ja postarałbym się odnieść do takich kwestii podstawowych związanych z tym, co się stało i co z tego wynika. Otóż rzeczywiście doszło do wybuchu wojny. To jest wojna w klasycznym tego słowa rozumieniu. 24 lutego doszło do agresji jednego państwa na drugie. Co więcej, nie jest też, no trzeba na to też zwrócić uwagę, że jest to konflikt zbrojny, który wybucha pomiędzy państwami będącymi członkami Organizacji Narodów Zjednoczonych. Po drugie, są to państwa, które również należą, oba te państwa, do Rady Europy. Oba te państwa należą też do Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Do tych kwestii jeszcze możemy potem się odnieść. I coś Państwu chciałem pokazać. To jest Karta Narodów Zjednoczonych. To jest najważniejszy traktat, jaki istnieje. Przyjęta 26 czerwca 1945 roku w San Francisco. Statut ONZ. Łącznie zresztą ze statutem Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. To jest dlatego najważniejszy traktat, że w przypadku, jeśli państwo ma jakieś inne zobowiązania z innych traktatów i one są w kolizji z kartą, to pierwszeństwo mają te z karty. To jest najważniejszy traktat w prawie międzynarodowym. I teraz jak spojrzymy do artykułu 2 ust. 4 traktatu, czyli statutu Karty Narodów Zjednoczonych, przepraszam, to jest mowa o tym, że wszystkie państwa powstrzymają się w stosunkach międzynarodowych od groźby lub użycia siły przeciwko integralności terytorialnej lub niezależności politycznej jakiegokolwiek państwa. Otóż zakaz użycia siły w prawie międzynarodowym jest bardzo jasny. Tutaj można oczywiście dyskutować, co to jest użycie siły, można dyskutować, co to jest agresja. Czasami są takie okolice, czy takie powiedzmy sposoby pomiędzy państwami niekiedy tak bywa, że mamy do czynienia z sytuacją, która jest gdzieś na pograniczu. Tutaj nie mamy takiej sytuacji. Tutaj doszło do użycia siły zbrojnej, do agresji jednego państwa na drugie. No, karta przewiduje pewne wyjątki od zakazu użycia siły, jeśli jedno państwo się broni, czyli w samoobronie wolno użyć siły, lub też jeśli jest to użycie siły autoryzowane przez Radę Bezpieczeństwa, jeśli Rada Bezpieczeństwa, ten rozdział 7 w Karcie Narodów Zjednoczonych, jeżeli wyraziła zgodę na użycie siły. Żadna z tych sytuacji tutaj nie miała miejsca. To jest niesprowokowany, nieusprawiedliwiony niczym akt agresji, który ma bardzo daleko idące skutki, reperkusje, już nie tylko te humanitarne, nie tylko te społeczne, ekonomiczne, także prawne. Nie będziemy pewnie tutaj próbować licytować, które są ważniejsze. No, najważniejsze są oczywiście to, że giną ludzie i codziennie się odgrywa tam dramat w tej chwili. Natomiast powinniśmy porozmawiać o tym również, jakie wywodzimy konsekwencje prawne z tego, że jedno państwo napadło drugie i dochodzi do tego, że giną setki, właściwie tysiące ludzi, również ludności cywilnej.
A czy ja mogę, zanim pan profesor do tego przejdzie, tylko jedno pytanie takie uzupełniające, ponieważ Rosja argumentowała, że ten akt interwencji jest uzasadniony tym, że dwie republiki ludowe, Ludowa Republika Ługańska oraz Doniecka, ogłosiły swoją niepodległość. To zostało zatwierdzone przez rosyjską Dumę. Duma uznała niepodległość i autoryzowała prezydenta Putina do podjęcia działań. I pojawia się też taki argument w debacie, no przecież narody mają prawo do samostanowienia, jeżeli im się to uniemożliwia, to w takiej sytuacji można im pomóc i można w pewnym sensie zaprowadzić porządek i pozwolić im na to, żeby mogły one sobie właśnie tutaj swobodnie funkcjonować. Jak pan ocenia ten argument?
Zanim dokonam takiej oceny, chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. Kiedy wspominamy o Ługańskiej czy Donieckiej Republice Ludowej, ja kiedy używam tych nazw, zawsze dodaję tak zwane. Otóż to nie są państwa, to są pewne twory samozwańcze, którym tytuł do państwowości nie przysługuje. Państwem jest podmiot prawa międzynarodowego, który został uznany. W ogóle uznanie jest pewną instytucją prawną i jeżeli państwo nie zostanie uznane przez odpowiednią liczbę państw, nikt nie powie, ile to ma być. ale jeśli państwo powstanie w taki sposób, że w pewnych też okolicznościach, o których to był 2014 rok, tak, i to był też rodzaj agresji, rodzaj wtargnięcia na terytorium Ukrainy. Ukraina ma swoje terytorium. Część z tego terytorium jest okupowana, czyli jest okupowany Krym, jest okupowany również częściowo okręg doniecki, ługański. I te dwa twory, nawet proszę, jeżeli mogę prosić, to prosiłbym nawet nie mówić o tym, że to są quasi państwa, że to są niby państwa. To w ogóle słowo państwo to już ma pewne konsekwencje, kiedy mówimy o państwie. To nie są państwa. To są pewne samozwańcze byty. I teraz tak, odpowiadając na pytanie pana profesora. Nie ma żadnych podstaw, aby przyjmować, że uznanie niepodległości tych tworów stanowiło jakikolwiek asumpt do tego, żeby następnie występować w ich obronie w ten sposób, w jaki Federacja Rosyjska wystąpiła. Jeżeli przyjmiemy, że na terytorium tych dwóch republik ukraińskich, znaczy okręgów, przepraszam, ukraińskich, lub w innej części Ukrainy, jeżeli tam, bo tak jest, że przecież Ukraina jest też zamieszkiwana przez skład ludności Ukrainy, wchodzą też Rosjanie, ludność rosyjskojęzyczna. Jeżeli okazałoby się, przez chwilę przyjmijmy, że zagrożone byłyby jakieś prawa mniejszości rosyjskiej na Ukrainie, albo zagrożone byłyby jakieś prawa mniejszości rosyjskojęzycznej, bo mniejszości możemy wyróżniać według różnych kryteriów. To jest naprawdę bardzo wiele instrumentów prawnych, którymi można dochodzić tych praw tych mniejszości. To się w Europie dzieje w różnych miejscach. Na świecie, w Europie, że są pewne spory o mniejszości, o prawa mniejszości, prawda? Tylko jednocześnie absolutnie nie ma mowy o tym, żeby w ten sposób to regulować, żeby w ten sposób, bo to nie jest występowanie w obronie żadnych praw mniejszości, to jest po prostu akt agresji. Także to jest jakiś pretekst, który w retoryce Federacji Rosyjskiej został użyty, natomiast nie ma absolutnie żadnego usprawiedliwienia związanego z tymi dwoma tworami, aby uzasadniać agresję Rosji.
Dziękuję bardzo. Ja prosiłem po prostu, żeby to dotłumaczyć, żebyśmy tutaj nie zostawiali pewnych niedopowiedzeń. Także panie profesorze, proszę kontynuować.
To idźmy krok dalej. I teraz tak, w prawie międzynarodowym może tak być, że to samo zdarzenie, ten sam akt, ten sam ciąg zdarzeń wywołuje skutki nie tylko na jednej płaszczyźnie odpowiedzialności, ale na więcej niż jednej. Bo teraz tak, naruszenie integralności terytorialnej Ukrainy, czyli wszczęcie, prowadzenie wojny napastniczej, to już jest naruszenie prawa międzynarodowego i to ciężkie naruszenie prawa międzynarodowego. Zakaz wojny w prawie międzynarodowym jest dużo starszy nawet niż Karta Narodów Zjednoczonych i całe prawo międzynarodowe, jakie znamy, jest po to, żeby wojny nie było, żeby redukować ryzyko wojny, żeby jej zapobiegać. Na ten temat jest naprawdę wiele instrumentów, traktatów, metod i tak dalej. No nie udało się, tak? Prawo międzynarodowe nie zdołało zapobiec wybuchowi wojny. I teraz z tego wybuchu wojny i z tego, co się dzieje od czwartku, po tym wybuchu wojny następowały kolejne naruszenia prawa międzynarodowego również te, które są związane z prowadzeniem konfliktu zbrojnego. Bo prawo międzynarodowe wojny zakazuje, ale jest na nią przygotowane. Czyli istnieje coś, co nazywamy prawem wojennym, jus in bello, czyli metody prowadzenia sporu. I to jest jedna ze starszych gałęzi, jedna ze starszych części prawa międzynarodowego, bo no, wojna towarzyszy ludzkości praktycznie od zarania, mimo że staramy się, żeby jej nie było. W związku z tym, w chwili, gdy wybucha konflikt zbrojny, uruchamiają się reguły prawa wojennego i również, co jest istotne, uruchamiają się reguły międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, MPH. MPH ma chronić pewne grupy ludności, no również pewne obiekty, ale skupmy się na ludności, pewne grupy osób, które są dotknięte konfliktem. Tam są cztery konwencje genewskie z 1949 roku, potem jeszcze protokoły dodatkowe, więc ta część prawa międzynarodowego się wtedy aktualizuje, uruchamia. Przy okazji, to nie jest też tak, że międzynarodowe prawo humanitarne zastępuje prawa człowieka. Nie jest tak, że w momencie, kiedy wybucha konflikt zbrojny, to wygaszamy czy wyłączamy w tym czasie prawa człowieka i zastępowane jest to przez MPH. Nie, prawa człowieka współobowiązują. Zatem te wszystkie zdarzenia w ciągu ostatnich 4-5 dni trzeba oceniać według różnych też reżimów prawnych związanych z prawem międzynarodowym, ale chcę podkreślić, że po pierwsze odpowiedzialność ponosi państwo, mamy odpowiedzialność państwa za jego działania. Po drugie, mamy odpowiedzialność jednostek. I zdarza się, że ten sam akt, czyn, to samo działanie będzie skutkować odpowiedzialnością w tych dwóch płaszczyznach. Za chwileczkę pewnie pani profesor Wilczyńska powie więcej o tej odpowiedzialności indywidualnej, karnej za zbrodnie, prawa międzynarodowego. Ja mogę powiedzieć dwa słowa, jeśli pan profesor mi pozwoli jeszcze, to o tej odpowiedzialności państwa, bo odpowiedzialność państwa, żeby do niej doszło, muszą się zrealizować dwa elementy. Musi być naruszenie normy prawnej i musi być przypisanie tego naruszenia państwu. Z tym przypisaniem to jest tak, że to trzeba przede wszystkim stwierdzić, że to działanie pochodzi od państwa, że to działanie zostało dokonane w imieniu na rzecz państwa i czasami są z tym problemy, jeżeli mamy do czynienia z tymi słynnymi zielonymi ludzikami na wschodzie Ukrainy przed 7 laty, no bo tutaj Federacja Rosyjska zaprzecza, że miała z nimi cokolwiek wspólnego, generalnie to można wykazać, że jednak miała. Są takie momenty, kiedy państwo stara się oddalić od siebie to przypisanie odpowiedzialności, czy przypisanie w ogóle czynu. Tymczasem w przypadku użycia sił zbrojnych tego typu, z którym mamy do czynienia w tej chwili, to już nie ma jak się wytłumaczyć. No tutaj każde działanie każdego żołnierza Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej jest przypisywalne Federacji Rosyjskiej. Absolutnie. Tak? Każdy strzał, że tak powiem, można przypisać Federacji Rosyjskiej w tym konflikcie. Oczywiście, no, jeżeli on pochodzi z broni i jest efektem działania Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, bo przecież no, oczywiście za działania wojska ukraińskiego odpowiada Ukraina, prawda? No to jest jasne.
Czyli przykładowo, jeżeli słyszymy w mediach, że rzekomo na ulicach Kijowa grasuje ta grupa Wagnera, która poszukuje prezydenta Zełenskiego i dopuszcza się różnych zbrodni, to tak naprawdę Federacja Rosyjska za to odpowiada, nawet jeżeli oni nie noszą mundurów, nawet jeżeli oni są prywatnymi najemnikami.
Co do zasady tak jest, chociaż tutaj wykazanie tego związku najemników z państwem, które ich wynajmuje, opłaca, kieruje ich działaniem, no to trzeba wykazać. Bo sam fakt, że ktoś jest najemnikiem, sam przez siebie nie jest zbrodnią, znaczy samego tego faktu nie można zaklasyfikować jako zbrodnię, ale to jest rzeczywiście tak, że najemnictwo, no to jest też działalność, którą można przypisać państwu, jeżeli wykażemy, że to państwo rzeczywiście jest płatnikiem, najmuje. Tak rzeczywiście jest. I teraz tak, jeśli chodzi o dalej wywodzenie odpowiedzialności, czyli o doprowadzenie do tego, żeby zmaterializowały się konsekwencje odpowiedzialności, bo teraz popatrzmy, dzisiaj był piąty dzień, zdaje się, wojny, tak? Czy szósty? Otóż przecież te konsekwencje są rozmaite. To jest kwestia tego, aby państwo, które jest odpowiedzialne za naruszenie prawa międzynarodowego, aby zostało pociągnięte do odpowiedzialności. Co to znaczy? To znaczy, żeby naprawiło to, tę szkodę, którą wyrządziło, mówiąc w pewnym uproszczeniu. Teraz kto ma o tym orzec? To nie jest proste. W prawie międzynarodowym nie mamy takiego trybunału, do którego zawsze każdy może pójść. Jest Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, najstarszy sąd międzynarodowy, jeden z głównych organów ONZ-u. To jest sąd dla państw. I Ukraina już tam poszła przeciwko Rosji, wykorzystując konwencję z 1948 roku o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa. Tylko żeby nie komplikować tego elementu, Ukraina wykorzystuje każdą możliwość też prawną, aby się bronić na forum międzynarodowym. I to jest akurat tak, że ponieważ Rosjanie zarzucili Ukrainie, że dopuszczała się ludobójstwa, co jest absolutnie absurdalne, no to w tym momencie można próbować znaleźć jurysdykcję MTS-u w tej konwencji z 1948 roku. Następnie MTS, jeżeli mamy podstawę jurysdykcyjną, jeżeli znajdziemy punkt zaczepienia, mówiąc kolokwialnie, to można próbować prowadzić spór przed MTS-em. Zresztą jest też kwestia środków tymczasowych i Ukraina również zażądała takich środków tymczasowych. MTS działa tutaj wolniej niż Europejski Trybunał Praw Człowieka, jeśli chodzi o środki tymczasowe, bo ETPC potrafi je wydać bardzo szybko. Wydanie środków, czy wydanie postanowienia o środkach tymczasowych w MTS-ie to może zająć kilka tygodni albo miesięcy. A sytuacja jest tak dynamiczna, że też nie wiemy, co się stanie jutro, a co dopiero za tydzień czy za miesiąc. A to jest kwestia MTS-u. Jest kwestia innych też dróg prawnych, aby odpowiedzialność państwa podnosić i ją wywodzić. Pan profesor wspomniał o Europejskim Trybunale Praw Człowieka. To zarysuję tylko w trzech zdaniach, że Europejski Trybunał Praw Człowieka również może rozpatrywać skargi międzypaństwowe. Jestem prawie pewien, że Ukraina również złoży tego typu skargę, chociaż w tej chwili są zawisłe 4 albo 5 skarg już w tej chwili ukraińskich przeciwko Rosji, które dotyczą pewnych zdarzeń począwszy od 2014 roku, więc już w tej chwili pewne skargi się toczą. Tu jest trochę jeszcze inny problem, o którym możemy pomówić teraz lub potem, że Ukraina tutaj jest stroną tych postępowań przeciwko Rosji, natomiast Rosja została zawieszona na razie w prawach do głosowania i w prawach takich reprezentacyjnych w Radzie Europy. Pozostaje jeszcze stroną Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, ale za 2 tygodnie odbędzie się posiedzenie Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, na którym może się okazać, że Rosja zostanie z Rady Europy usunięta. To jest też pewien skrót myślowy, bo tam Komitet Ministrów jakby zwraca się do państwa, aby ono się wycofało. Ale pomijając szczegóły, to się może okazać, że Rosja opuści Radę Europy i Europejską Konwencję Praw Człowieka. To się raz wydarzyło już w historii Rady Europy. W 1969 roku Grecja wystąpiła z Rady Europy. No, realnie wystąpiła, chociaż gdyby nie wystąpiła, to zostałaby też wyproszona. Ponieważ w tym czasie, na przełomie lat 60., 70., w Grecji doszła do władzy taka junta wojskowa, autorytarna. Były duże naruszenia, czy bardzo poważne naruszenia konwencji europejskiej. I proszę sobie wyobrazić, że kilka państw zachodnich złożyło skargę, i to dwukrotnie, przeciwko Grecji, taką skargę międzypaństwową, w której podnosiło te zarzuty naruszenia konwencji. To było 4 państwa, nordyckie, zdaje się też Holandia. Tak czy owak, rzadko się to zdarza, to się zdarzyło 2 czy 3-krotnie w historii Rady Europy, aby państwa złożyły coś w rodzaju takiego actio popularis, skargi w interesie ogólnym. Na to konwencja pozwala, artykuł 33 konwencji. Zobaczymy, może coś takiego stanie się też tutaj, bo jeżeli Rosja wystąpi z Rady Europy, to będzie ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego, tak mówi statut, a jeżeli ponieważ wystąpienie z Rady Europy jest równoznaczne z utratą statusu państwa strony konwencji, to również przestanie być stroną konwencji, ale tutaj okres wypowiedzenia jest 6-miesięczny, więc jeszcze przez 6 miesięcy pozostanie stroną konwencji. Dobrze, zatem jeśli byłyby jakieś pytania jeszcze dotyczące któregoś z tych płaszczyzn odpowiedzialności państwa, to bardzo proszę, a jeśli pan profesor pozwoli, to chciałbym oddać głos pani profesor Wierczyńskiej.
Profesor Balcerzak już zarysował, można powiedzieć, to takie pole, obraz sytuacji, można powiedzieć, ten teatr nie tyle działań wojennych, co teatr potencjalnej odpowiedzialności, zarówno w zakresie prowadzenia konfliktu zbrojnego, czyli sposobu prowadzenia wojny, jak również w zakresie przestrzegania norm prawa, międzynarodowego prawa humanitarnego, czy przestrzegania praw człowieka. I pytanie do pani profesor, no dobrze, to wiemy, że są te mechanizmy odpowiedzialności, ale na ile realnie możemy się spodziewać, że ktokolwiek do tej odpowiedzialności zostanie pociągnięty i w jaki sposób?
Ja bym zaczęła od takiego sprostowania, że oczywiście o ile ten konflikt jakby na nowo został rozpalony w zeszły czwartek, to mimo wszystko nie powinniśmy lekceważyć tych wcześniejszych działań Federacji Rosyjskiej i tego, że przecież chociażby aneksja Krymu, jego okupacja nie jest zupełnie pokojowym zjawiskiem. Tak samo jak wspieranie właśnie separatystów w Ługańskiej i Donieckiej Republice, tak zwanej Ługańskiej i Donieckiej Republice Ludowej, które to przecież wydarzenia mają miejsce od 2014 roku. To jest o tyle ważne, że już wtedy Ukraina składała po prostu deklarację do Międzynarodowego Trybunału Karnego, która, to druga deklaracja, pozwala na objęcie Ukrainy jurysdykcją Międzynarodowego Trybunału Karnego. Czyli to, co się działo po 2014 roku w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie, może być ocenione przez prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego, a potem osądzone przed Trybunałem. A są to zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości i także zbrodnia ludobójstwa. I to, z czym obecnie mamy do czynienia, czyli z tym konfliktem od czwartku z tą agresją rosyjską, no to oczywiście możemy mówić o tym, że mamy do czynienia ze zbrodniami, które mają miejsce i te zbrodnie będą podlegały ocenie prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego. On właśnie wczoraj ogłosił, że zamierza procedować z prowadzeniem śledztwa dotyczącego tych właśnie popełnianych zbrodni. I to jest tak, że oczywiście możemy postawić przed tym Międzynarodowym Trybunałem Karnym zbrodniarzy popełniających te zbrodnie, łącznie z prezydentem Federacji Rosyjskiej, dlatego że immunitet głowy państwa nie jest przeszkodą w prowadzeniu postępowania przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Oczywiście od razu być może wyprzedzę pytanie dotyczące prowadzenia tych postępowań. Międzynarodowy Trybunał Karny nie jest organem, powiedziałabym, zbyt efektywnym. To znaczy on nie jest w stanie osądzić tysięcy sprawców zbrodni, natomiast może osądzić najważniejszych sprawców zbrodni. I dlatego tu jest miejsce do działania dla Międzynarodowego Trybunału Karnego, jak mówimy na przykład o odpowiedzialności prezydenta Federacji Rosyjskiej. I jeśli chodzi o pozostałych sprawców, to tutaj powinniśmy się starać o to, żeby państwa prowadziły, również państwa chociażby sąsiadujące z Ukrainą, żeby prowadziły swoje własne śledztwa i dochodzenia, żeby dokumentowały zbrodnie, o których wiedzą, żeby wprowadziły jakieś standardowe procedury przesłuchiwania osób uciekających z Ukrainy, żeby można było się dowiedzieć, dlaczego uciekają, co się wydarzyło, czy byli świadkami jakichś zbrodni. Dzięki temu będziemy mieli podstawę do tego, żeby prowadzić własne postępowania dotyczące międzynarodowych zbrodni.
Czyli czy ja rozumiem dobrze, że to, co mówi pani profesor, to to, że tak naprawdę ta cała sytuacja nakłada na polskie władze i polską prokuraturę szczególną odpowiedzialność, żebyśmy nie stracili z pola widzenia tych bezpośrednich świadectw, które są związane z wojną. I że jeżeli słyszymy, że prokurator generalny zamierza się sprawą zająć, to niezależnie od tego, co robi Karim Khan, czyli prokurator, główny prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego, to i tak warto, żeby w Polsce prowadzić odpowiednie działania i postępowania przygotowawcze.
Tak, ja to jestem w stanie dosyć szybko wyjaśnić na przykładzie. To znaczy my ciągle się borykamy z osądzaniem sprawców zbrodni z II wojny światowej. I zaraz po wojnie była cała masa oczywiście akcji w poszczególnych państwach, które zostały dotknięte nazizmem, cała polityką faszystowską, cała masa akcji, które prowadziły do tego, żeby osądzić sprawców zbrodni, ale później nastąpiła zimna wojna, państwa już niechętnie wydawały sobie sprawców, państwa nie miały środków do tego, żeby prowadzić dosyć jednak drogie postępowania, tak? Trzeba było sprowadzać sprawców z Niemiec chociażby, stosować długotrwałe procedury ekstradycyjne. To było dosyć efektywne tylko bezpośrednio po II wojnie światowej i to się dosyć szybko ta efektywność skończyła. Dzisiaj słyszymy o osądzaniu tych 90-latków i ja bym właściwie wyobrażała sobie, że my bylibyśmy w stanie osądzać sprawców zbrodni w Ukrainie, gdybyśmy się wszyscy za to zabrali już teraz. To znaczy, gdyby państwa zbierały, dokumentowały zbrodnie, zbierały dowody, były w stanie te dowody archiwizować.
A jeszcze tylko dopytam, a pani to by widziała w taki sposób, że powinno nie powstać jakieś takie konsorcjum państw, które graniczą z Ukrainą, do których uciekają uchodźcy, czy też powinno to, powiedzmy, tylko i wyłącznie polska prokuratura prowadzić i korzystać z tych, z wiedzy, doświadczeń, obserwacji tych już teraz ponad 300 tysięcy osób, które uciekły?
Ja myślę, że konieczna jest współpraca międzynarodowa, dlatego że Polska sama w sobie nie ma zbyt dużych doświadczeń, jeśli chodzi o prowadzenie jakichkolwiek postępowań przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Mamy teraz oczywiście sędziego Hofmańskiego w Międzynarodowym Trybunale Karnym, jest nawet prezesem tego sądu, ale no to się nie przekłada na doświadczenie naszych prokuratorów, prawda? Więc ja bym sobie wyobrażała jednak mimo wszystko tę współpracę jako współpracę międzynarodową, bo tylko to jest w stanie nam zapewnić szeroki dostęp do dowodów.
Pani profesor, pani powiedziała, że to wszystko, co się dzieje i ta zbrodnie agresji i jej konsekwencje mogą być kwalifikowane przy wykorzystaniu tych różnych zbrodni określonych w statucie rzymskim, ustanawiającym Międzynarodowy Trybunał Karny, ale myślę, że dla naszych widzów to niekoniecznie może być jasne, jaka jest różnica między zbrodniami wojennymi, zbrodniami przeciwko ludzkości i ludobójstwem. Jeżeli pani mogłaby w takich, uważam, że tak powiem, żołnierskich słowach wyjaśnić i być może niektóre z tych sytuacji, które pani już obserwowała, widziała w mediach, można by pani zdaniem zakwalifikować odpowiednio.
Od razu chciałabym powiedzieć, że wykluczamy w tej sytuacji w ogóle zbrodnie agresji, dlatego że zbrodnia agresji ma swój specyficzny reżim w statucie rzymskim i żeby ta zbrodnia agresji mogła być osądzana w kontekście poszczególnych państw, te państwa najpierw muszą być stronami statutu oraz stronami poprawek do tego statutu, które to poprawki definiowały zbrodnie agresji oraz sposób postępowania z tą zbrodnią. Natomiast wiemy, że Ukraina ani Rosja nie są stronami statutu rzymskiego. Wiemy tylko, że Ukraina złożyła deklarację pozwalającą niejako Trybunałowi na badanie konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Kolejna zbrodnia, z którą moglibyśmy mieć tutaj do czynienia, to byłaby zbrodnia ludobójstwa i wiemy, że tutaj Ukraina powołuje się na konwencję dotyczącą zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości. Natomiast ja sama miałabym wątpliwości, czy tak jest rzeczywiście, dlatego że jeśli definiujemy zbrodnię ludobójstwa, to po pierwsze doszukujemy się specjalnego zamiaru wyniszczenia konkretnej grupy chronionej. I tutaj musielibyśmy w związku z tym szukać tego zamiaru, a więc chociażby rozkazu, że wyniszczcie mi wszystkich Ukraińców, czy zrównajcie z ziemią jakiś konkretny region. Musielibyśmy mieć dosłownie, na przykład na papierze, wyrażony zamiar wyniszczenia konkretnej grupy chronionej.
Natomiast żeby porównać, chodzi o taką sytuację jak Srebrenica, tak?
Żeby tutaj nasi widzowie zrozumieli. Zabito 7,5 tysiąca mężczyzn, chłopców, oddzielając najpierw od kobiet i doprowadzono w ten sposób do tego, że w Srebrenicy ta grupa bośniackich muzułmanów nie mogła się już, że tak powiem, kolokwialnie odtworzyć. Te zbrodnie, które ja widzę na dzisiaj, tak, które ja obserwuję, że na pewno mają miejsce, to są zbrodnie wojenne. I tu od razu powiem, że w tym zakresie oczywiście nie chodzi nam, znaczy chodzi nam przede wszystkim o zbrodnie popełniane wobec osób cywilnych i obiektów cywilnych. Jak wiadomo, zabicie żołnierza w czasie wojny nie jest zbrodnią wojenną, natomiast zbrodnią wojenną niewątpliwie są wszelkie ataki przeciwko ludności cywilnej i kierowanie działań wojennych w kierunku właśnie obiektów cywilnych, szpitali, obiektów historycznych czy chociażby zabytków. I to chyba wszyscy mamy wrażenie, że obserwujemy oczywiście te zbrodnie wojenne każdego dnia, chociażby kiedy słyszymy o tym, że otoczone jest jakieś miasto i po prostu te działania wojenne skierowane są przeciwko mieszkańcom tego miasta. Wiadomo, że w większości w miastach mieszkają cywile. I oczywiście możemy tu mówić też o zbrodniach przeciwko ludzkości, a zbrodnie przeciwko ludzkości dotyczą po prostu wszelkich działań, które są masowe, które są szerokie, systematyczne i skupione są na ludności cywilnej. Więc będą to jakiekolwiek mordy, będą to jakiekolwiek tortury, zgwałcenia, ale także inne czyny, które po prostu będą miały charakter czynu systematycznego, masowego, a będą skierowane przeciwko ludności cywilnej. Więc moim zdaniem obserwujemy te zbrodnie na co dzień, tak? Zresztą prasa, media donoszą po prostu codziennie o koszmarnych zbrodniach, które mają miejsce w Ukrainie.
Czyli przykładowo, jeżeli oglądamy na ekranach telewizorów, jak wojska rosyjskie w biały dzień ostrzeliwują bloki mieszkalne w Charkowie, to nie ma wątpliwości, że to jest zbrodnia przeciwko ludzkości.
Tak, albo zbrodnia wojenna również.
A na przykład zamordowanie dziennikarzy duńskich?
Tym bardziej. Zbrodnia wojenna i w zależności od tego, jak masowe będą to czyny, także może być to zbrodnia przeciwko ludzkości.
A proszę powiedzieć jeszcze takie jedno pytanie. No bo z racji tej, że Ukraina złożyła tę deklarację uznające jurysdykcję Międzynarodowego Trybunału Karnego wynika, tak jak pani profesor powiedziała, że te zbrodnie będą mogły być osądzone przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Natomiast jak rozumiem, będzie to dotyczyło prawdopodobnie Władimira Putina oraz innych liderów, dowódców wojsk rosyjskich. A czy w przypadku w takim razie pozostałych, jeżeli mamy zwyczajnego porucznika, który popełnia jakieś czyny stanowiące zbrodnie wojenne, to czy do tego będzie angażowany MTK, czy będzie potrzeba stworzyć jakiś specjalny trybunał ad hoc na potrzeby tej historii, czy też być może po prostu sądy ukraińskie sobie z tym będą radziły, a może właśnie sądy polskie, jeżeli mamy tak zwaną uniwersalną jurysdykcję?
Mamy historię oczywiście tworzenia, pan profesor ma rację oczywiście z tym Międzynarodowym Trybunałem Karnym, który osądzi grube ryby tak zwane, tak? Tu się nie możemy spodziewać jakiegoś masowego ruchu, jeśli chodzi o osądzanie wielu sprawców. Można by oczywiście pokusić się o stworzenie trybunału ad hoc. Aczkolwiek doświadczenia społeczności międzynarodowej z takimi trybunałami są takie, że one są może troszkę bardziej efektywne niż Międzynarodowy Trybunał Karny, ale ciągle nie są, że tak powiem, przodownikami pracy. Dlatego, że no, sądząc chociażby z doświadczenia Trybunału Jugosłowiańskiego czy Rwandyjskiego, które działały po 20 lat, one mają rekord, jeśli chodzi o osoby, o sprawy, o skazania, mają rekord po 80 parę spraw. Więc nawet jeżeli w tych 80 paru sprawach było więcej niż, występowało więcej niż jeden czy dwóch oskarżonych, to i tak będziemy liczyć tych skazanych w setkach, a nie w tysiącach czy w dziesiątkach tysięcy. Więc ja uważam, że nie do końca ten międzynarodowy wymiar sprawiedliwości jest tym, czego tutaj potrzebujemy. Bo jeśli mamy kilkadziesiąt tysięcy rosyjskich żołnierzy, to nie jesteśmy w stanie ich obsłużyć ani Międzynarodowym Trybunałem Karnym, znaczy obsłużyć ich osądzenia, ani Międzynarodowym Trybunałem Karnym, ani nawet utworzeniem Trybunału ad hoc. Zresztą widziałem pewne trudności w utworzeniu takiego Trybunału, bo jeśli byśmy chcieli skorzystać z trybu, w którym utworzony był Trybunał Jugosłowiański czy Trybunał Rwandyjski, musielibyśmy skorzystać z rezolucji Rady Bezpieczeństwa, bo one zostały utworzone w takim trybie, a jak uzyskać zgodę Rosji na utworzenie takiego trybunału, zupełnie jest to dla mnie niewyobrażalne. Gdybyśmy zaś chcieli skorzystać z trybu umowy międzynarodowej, to znowu może zająć to kilka lat, zanim utworzymy taki trybunał. Nawet utworzenie takiego trybunału, co też miało miejsce, że polegało na umowie zgromadzenia ogólnego z państwem, które chciało utworzyć taki trybunał, to też może zająć kilka lat, więc ja bym raczej rekomendowała, żeby oprzeć te osądzenia właśnie na jurysdykcjach krajowych. One są mimo wszystko najlepiej do tego przygotowane, najlepiej wyposażone. Za moment, jeśli rzeczywiście słowa pana Ziobro się staną ciałem, to rozumiem, zaczniemy prowadzić postępowania dotyczące napaści Federacji Rosyjskiej na Ukrainę i zaczniemy dokumentować te zbrodnie i być może będziemy bardzo dobrze wyposażeni do tego, żeby prowadzić międzynarodowe postępowania. Albo żeby przynajmniej wesprzeć międzynarodowe postępowania, albo żeby wesprzeć postępowania w innych krajach. Ale wydaje mi się, że jeśli chodzi o osądzanie sprawców zbrodni, to ta przyszłość osądzania sprawców zbrodni, powiedziałabym, raczej jest krajowa niż międzynarodowa.
Ja chciałbym zwrócić uwagę, że nawet jeżeli my tutaj dyskutujemy o roli państwa polskiego, to przypomina mi się taka historia, a mianowicie tak mniej więcej 8-9 lat temu byłem na konferencji w Oslo organizowanej przez Human Rights House Foundation i wtedy właśnie w Oslo zostało utworzone Centrum Dokumentacyjne imienia Natalii Estemirowej i to centrum było odpowiedzialne za gromadzenie dokumentacji. To znaczy oni tylko i wyłącznie po to stworzyli, żeby gromadzić wszystko, co się da na temat wojny w Czeczenii i na temat właśnie tych zbrodni, bo wiedzieli, że to się po prostu przyda z punktu widzenia późniejszej odpowiedzialności. I teraz, drodzy Państwo, zanim przejdziemy do pytań publiczności, to jeszcze chciałbym się spytać o jedną rzecz, ale teraz wróciłbym, jeżeli pani profesor pozwoli, do pana profesora Balcerzaka, a mianowicie, no dobrze, jeżeli mamy osobę, która straciła rodzinę w wyniku bombardowania na bloki mieszkalne w Charkowie, to przecież ta osoba też ma drogę sądową do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Była swego czasu taka sprawa Isajewa przeciwko Rosji, kilka innych spraw, które rozstrzygały te kwestie z punktu widzenia prawa do życia, czyli tego, że właśnie taki atak wojenny, który prowadzi do utraty życia przez ludność cywilną, stanowi naruszenie artykułu 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. I teraz, no dobrze, ale czy to będzie tak, że jeżeli Rosja wypowie konwencję, bo jest takie niebezpieczeństwo w najbliższym czasie, to te sprawy będzie można w ogóle prowadzić przeciwko Rosji, czy też nie będzie tutaj w żaden sposób jurysdykcji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka?
Już odpowiadam, może jeżeli mogę, to tylko krótka uwaga tego typu, że powinniśmy jako prawnicy szukać tych dróg, którymi można podążać, aby uzyskać tyle sprawiedliwości, ile się da. To na pewno powinniśmy to robić. Chciałbym jakby wprowadzić pewien element realizmu do naszych rozważań, dlatego że ja jestem wielkim entuzjastą międzynarodowego sądownictwa w ogóle, sądownictwa praw człowieka i karnego w szczególności. Tylko, drodzy Państwo, rozmawiamy tutaj o poważnych sprawach od 40 minut. Tymczasem nie wiemy jeszcze, co się stanie. To znaczy, pomiędzy dniem dzisiejszym a skazaniem zbrodniarzy wojennych może upłynąć naprawdę bardzo, bardzo dużo czasu. I tym bardziej zgadzam się z panem profesorem i panią profesor, że dokumentowanie tego, co się dzieje, gromadzenie dowodów, to jest to, na czym trzeba się skoncentrować. Ja bym na razie może mniej myślał kategoriami, że chcielibyśmy zobaczyć pewnych sprawców już na sali sądowej i aby już się toczył proces. Przyzwyczajmy się, czy oswójmy się z myślą, że to jest bardzo daleka droga do tego. Natomiast rzeczywiście gromadzenie materiałów, dowodów, zwłaszcza tych, które są ulotne, to też jest istotne, że nie wszystkie dowody można zbierać w każdym czasie, więc to jest ważne. Tylko spróbujmy na to spojrzeć realistycznie, także to tak nie jest, że zobaczymy od razu kierownictwo Federacji Rosyjskiej czy głównych dowódców na sali rozpraw w Hadze. To tak po prostu nie będzie. Ale musimy tworzyć tutaj oczywiście, nic nie musimy, ale powinniśmy przynajmniej zwracać uwagę na te dostępne środki prawne, które istnieją. Już odpowiadam panu profesorowi. Myślę, że z całą pewnością chodzi tutaj o to, aby wykorzystać maksymalnie mechanizm strasburski na tyle, na ile się da. Były sprawy czeczeńskie, potem były też sprawy w Trybunale po aneksji Krymu. Sprawy związane z prawem do życia, również z prawem do ochrony własności, bo to też ma pewne znaczenie. Najpierw myślimy o człowieku, jego życiu i zdrowiu, ale również na pewnym etapie także o własności. Teraz co się może stać? Jeżeli Rosja wystąpi lub zostanie wyproszona z tego systemu, wciąż będzie jeszcze przez 6 miesięcy tak, miała te same zobowiązania, które ma. W tym czasie również zobowiązania związane z jurysdykcją Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Myślę, że takich skarg się trzeba spodziewać, tylko powiedziałbym o dwóch rzeczach, że naturalnie będzie ogromny problem z egzekucją wyroków. Pan profesor Bodnar napisał dobrą książkę, bardzo dobrą, o wykonywaniu wyroków strasburskich, więc to jest tak, że niestety może wystąpić sytuacja, w której Federacja Rosyjska zerwie kontakty, nie będzie w ogóle współpracować z Radą Europy na żadnym polu. W ogóle przy okazji, przecież Rosja jest związana nie tylko Europejską Konwencją Praw Człowieka, ale kilkudziesięcioma innymi traktatami w Radzie Europy. I to wystąpienie z Rady Europy, jeśli nastąpi, będzie miało również daleko idące konsekwencje. Teraz co do tego, co się stanie, czy jakie będą skutki. No cóż, zobowiązanie do wykonywania wyroków, ono jest jasne, ono jest precyzyjnie wyrażone w konwencji. Zatem będzie można Rosji wymagać, oczekiwać tego wykonywania wyroków, nawet jeśli ona już przestanie być członkiem Rady Europy i konwencji, bo ona wtedy, bo te zobowiązania, one istniały w czasie, kiedy była. Ale pozwolę sobie jeszcze, kończąc tę wypowiedź, jedną rzecz może odnotować. Nie jestem właśnie przekonany, czy to jest kwestia od razu skargi strasburskiej, czy wykorzystywania mechanizmów, które już istnieją, czy to nie będzie tak, że będzie potrzebny jakiś mechanizm dodatkowy. Tutaj była mowa o Trybunale ewentualnie ad hoc, związanym z odpowiedzialnością indywidualną, ale tak sobie myślę, że pewne roszczenia, te dotyczące strat, ale osobowych strat majątkowych, one będą ogromne. po tej wojnie, ogromne. Będzie trzeba je jakoś regulować. Będzie musiał powstać jakiś mechanizm komisyjny, jakiś rodzaj komisji, która się tym zajmie, międzynarodowej, dlatego że chyba, że państwa po wojnie będą w stanie usiąść do stołu i dopiero wtedy uzgodnić tak, jakiś sposób działania. To jest bardzo wcześnie jeszcze, jeśli chodzi o tę wojnę niestety. Ona może jeszcze potrwać dłużej. To jest bardzo, każdy dzień to jest tragedia. Ale zmierzam do tego, że trzeba poszukiwać tych efektywnych możliwości, żeby ludzie nie czekali na sprawiedliwość przez 20 lat, 10, 15, 20. Mamy wiele przykładów na świecie, że niestety na sprawiedliwość się czeka bardzo długo. I być może tędy droga, że oczywiście trzeba egzekwować odpowiedzialność indywidualną za zbrodnie wojenne, ale jednocześnie też zastanowić się nad tym, czy na pewno mamy wszystkie instrumenty, których potrzebujemy. Może potrzebne są jakieś dodatkowe.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Drodzy państwo, mamy bardzo dużo pytań. Wiem, że sporo osób nas ogląda, naprawdę sporo. I może będę czytał te pytania tak, jak one zostały sformułowane, tak żebyśmy może też wyjaśniali pewne pojęcia, być może wracali do niektórych z tych pojęć i zagadnień. Tutaj pan redaktor, może od tego zacznę, pan redaktor Radosław Gruca pyta tak. Zwracam uwagę, że opinie ekspertów co do możliwości sądzenia Władimira Putina są podzielone. Czy państwo znają te opinie ekspertów? Czy państwo podzielają to, że być może gdzieś w środowisku właśnie prawników międzynarodowych pojawiły się właśnie tutaj wątpliwości? Jeżeli tak, to jakie argumenty były przedstawiane?
Mi się wydaje, że generalnie nieporozumienie wynika z tego, że my chcielibyśmy przede wszystkim osądzić Władimira Putina za zbrodnię agresji. A tutaj, tak jak wspominałam, ani Rosja, ani Ukraina nie są stronami statutu. Natomiast nie wiem, czy te wątpliwości dotyczące osądzenia Putina przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym dotyczą także innych zbrodni, bo wydaje mi się, że te nieporozumienia dotyczyły tylko agresji. Natomiast jak najbardziej można Putina osądzić za zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości czy ludobójstwo, jeśli do niego dojdzie. Miejmy nadzieję, nie.
Czyli jeszcze raz, zbrodnia agresji nie może być osądzona, ponieważ Ukraina i Rosja nie ratyfikowały statutu rzymskiego, ale te inne zbrodnie...
Ani poprawek do tego statutu dotyczących właśnie zbrodni agresji.
Natomiast jeśli chodzi o zbrodnie wojenne przeciwko ludzkości oraz ludobójstwo, można, ponieważ Ukraina uznała jurysdykcję terytorialną Międzynarodowego Trybunału Karnego poprzez złożenie dwukrotnie deklaracji w tym zakresie. Bardzo dziękuję. Drodzy państwo, drugie pytanie, pytanie pani Jolanty. Czy w świetle prawa międzynarodowego można coś zrobić teraz, żeby powstrzymać ludobójstwo ukraińskiego narodu? Bardzo trudne pytanie, kto z państwa się podejmie? Pan profesor Balcerzak.
Pewnie możemy oboje na ten temat odpowiedzieć. Otóż, czy można zrobić coś więcej? Przede wszystkim ta konwencja z 1948 roku, która jest tak na marginesie, ona powstała dokładnie w tym samym czasie, co Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, czyli w grudniu 1948 roku. Ona ma w tytule również zapobieganie. Tak? I Ukraina, i Rosja są stronami tej konwencji, są prawnie zobowiązane do tego, żeby zapobiegać zbrodni ludobójstwa. I o tym zobowiązaniu trzeba przypominać. W ogóle motyw ludobójstwa w tej narracji, nazwijmy to politycznej, pojawił się na pewnym etapie ze strony Federacji Rosyjskiej. Dopiero to wywołało to postępowanie, które Ukraina zainicjowała. Na pytanie, czy można zrobić coś więcej, powiedziałbym tyle, że no, każdy dzień i każda godzina, kiedy można zredukować intensywność działań zbrojnych, czy w ogóle z nich rezygnować, przybliża nas do tego celu, żeby redukować ryzyko ludobójstwa. To jest trudno na tym etapie ocenić, niemniej, bo tam się przejawiają pewne też w tej narracji takie wątki nacjonalistyczne. Ci z państwa, którzy mieli tyle cierpliwości, żeby przeczytać te wystąpienia prezydenta Rosji z zeszłego tygodnia, no one czasami budzą grozę. Ja bym nie powiedział, że to ryzyko ludobójstwa jest jakieś w tej chwili, jakby to powiedzieć, tak ogromne, że ono już następuje, bo to jest też tak, że mamy tam tragedię, mamy zbrodnie wojenne i przypuszczalnie zbrodnie przeciwko ludzkości. Natomiast proszę pamiętać, no nie ma nic poważniejszego w ogóle, nie ma poważniejszej zbrodni niż ludobójstwo. Zresztą nie można też ich tak tutaj próbować klasyfikować, że jedne są cięższe, drugie mniej, bo one są wszystkie. To są wszystko bardzo ciężkie zbrodnie prawa narodów. Tutaj ciężko odpowiedzieć, co jeszcze można zrobić. No tam nikt nie wyśle w tej chwili obserwatorów. Tak? OBWE się w ogóle wycofało na razie przynajmniej ze względów bezpieczeństwa. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Na szczęście, jeżeli w ogóle w tej tragedii można mówić o szczęściu, to rzecz w tym, że są technologie, które pozwalają dosyć dokładnie patrzeć z góry i z różnych stron na to, co się dzieje. W związku z tym mam nadzieję, że te technologie takie współczesne, nowoczesne pozwolą tutaj za każdym razem zwracać uwagę na jakieś działania, które by zmierzały w kierunku ludobójstwa. I powiem jeszcze tyle, że tutaj różne wydarzenia z przeszłości też przywoływaliśmy. Poza Srebrenicą była też Ruanda w 1994 roku. To była jedna z większych klęsk Organizacji Narodów Zjednoczonych, gdzie w bardzo krótkim czasie doszło do ludobójstwa w Ruandzie i niewielki kontyngent ONZ-owski był bezradny właściwie, taki zupełnie, no, nie przydał się do niczego i to jest zresztą w większości akurat była tam, były to żołnierze holenderscy, to jest plama pewna na honorze i ONZ-u i nie tylko, więc myślę, że świadomość tego, że jest pewne ryzyko, istnieje, natomiast rzecz w tym, żeby mimo wszystko tak, no, próbować przeciwdziałać wszelkimi możliwymi sposobami politycznymi i prawnymi, no, i również wojskowymi.
Ja myślę, że wszyscy marzylibyśmy, żeby na przykład Międzynarodowy Trybunał Karny miał swoje międzynarodowe komando, prawda? Albo jakieś siły policyjne. Za każdym razem, jak jest jakiś taki konflikt, to ja sobie marzę, żeby być szeryfem, mieć strzelbę i tam i sprawność, prawda, Spidermana, żeby można było różne rzeczy po prostu ustalić bez procesów, ale tak się nie da i nie mamy.
No właśnie, natomiast drodzy Państwo, tutaj warto dodać, dla Państwa to jest, dla Pani Profesor i Pana Profesora to jest rzecz oczywista, ale dla naszych widzów może nie, że twórcą pojęcia ludobójstwo oraz twórcą projektu konwencji o zapobieganiu ludobójstwu był Pan Rafał Lemkin, polski prawnik żydowskiego pochodzenia, który mieszkał w Lwowie i który właśnie tam wypracował te wszystkie swoje dzieła intelektualne i zresztą na ten temat jest świetna książka East West Street autorstwa Filipa Sansa, bardzo znanego prawnika zajmującego się kwestią odpowiedzialności karnej właśnie za zbrodnie wojenne, prawnika, który pracuje na UCL College w Londynie. Drodzy Państwo, kolejne pytanie dotyczy to pytanie zadane przez pana Huberta. Jakiej pomocy materialnej może oczekiwać, domagać się Ukraina po wojnie, by odbudować zniszczoną infrastrukturę? Ja bym może do tego pytania dodał to, że dla mnie jest oczywiste, że jeżeli wojna by się, miejmy nadzieję, szybko zakończyła, to pewnie Ukraina będzie mogła liczyć na różne środki pomocowe ze strony Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, pewnie na jakiś taki nowy plan Marshalla, prawda, dla Ukrainy. Wydaje mi się, że te wszystkie działania teraz związane z członkostwem, potencjalnym członkostwem Ukrainy w Unii Europejskiej są też z tym związane. Ale czego Ukraina mogłaby żądać od Rosji w takiej sytuacji?
Otóż tak, może odpowiem, co wynika z prawa międzynarodowego krótko, a potem krótko powiem, co o tym myślę, bo jeśli chodzi o konsekwencje odpowiedzialności Federacji Rosyjskiej za wszczęcie, prowadzenie wojny, za straty osobowe, materialne, Ukraina będzie miała prawo domagać się tak zwanego restitutio in integrum, przywrócenia do stanu poprzedniego na tyle, na ile się da. Czyli Rosja powinna zapłacić za wszystko, za to, co zostało zniszczone skutkiem jej działań, łącznie z zadośćuczynieniami dla ofiar i tak dalej. I to jest kwestia reparacji wojennych. To jest kwestia również odszkodowań. To są skutki odpowiedzialności państwa, tak? jako podmiotu. I tyle teorii. Teraz jeśli chodzi o praktykę, no, wyegzekwowanie tych reparacji to jest zapewne temat, który pojawi się i będzie omawiany, będą roszczenia. Tylko że z perspektywy takiej czysto pragmatycznej, no, wyegzekwowanie takich reparacji będzie bardzo trudne. Dlatego rzeczywiście myślę, że ciężar tej odbudowy, ciężar pomocy przesunie się w stronę partnerów europejskich, w sensie wspólnoty tej międzynarodowej, która w tej chwili próbuje pomóc Ukrainie tak jak może. Dlatego, że są, nie chcę w tej chwili wnikać w szczegóły, no są różne możliwości, żeby pozyskać środki na odbudowę, również środki rosyjskie bez jej zgody. Znaczy to, co się dzieje w tej chwili, to kwestia zamrożenia pewnych środków, rezerw, przejęcia, czy to są sprawy, o których musielibyśmy tutaj trochę dłużej porozmawiać, żeby je wyjaśnić. To też tak nie jest to aż takie proste, że po prostu odbieramy, zabieramy tutaj coś, jakieś rezerwy z banku i tutaj dajemy Ukrainie. To jest trochę bardziej skomplikowane, ale nie wchodząc w tej chwili w detale, to będą biliony dolarów. Prawda? W każdym razie na pewno setki miliardów, więc jest to rzeczywiście problem, z którym będzie się Ukraina i nie tylko Ukraina borykać długo po wojnie.
Dziękuję bardzo. Czy pani profesor w tym temacie, czy idziemy dalej?
Myślałam też właśnie o tych zamrożonych, jak pan profesor Balcerzak powiedział, że być może nie odzyskamy tych środków z Federacji Rosyjskiej. Pomyślałam właśnie wtedy o tych zamrożonych kontach bankowych i tego, że nigdy wcześniej nie mieliśmy takiej możliwości, prawda? Bośmy nie mieli internetu i nie mieliśmy takiego dostępu do tych wszystkich danych, a teraz możemy tak naprawdę zmienić kształt tych odszkodowań, jak tylko ta wojna się skończy.
Tak, czyli tutaj raczej nie ma co myśleć o tym, że przyjadą jakieś ciężarówki z tym symbolicznym złotem, te pociągi wyładowane, tylko po prostu tak naprawdę są to te transfery i będzie można najzwyczajniej w świecie potrącić, tak? Jeżeli by do takiego momentu doszło właśnie kwestie tutaj tych odszkodowań dla Ukrainy.
Ja chciałam powiedzieć, że statut Międzynarodowego Trybunału Karnego przewiduje odszkodowania, że w końcu powstał system, który też pozwala na wynagrodzenie ofiar zbrodni. Więc gdyby rzeczywiście nastąpiło postawienie Putina czy jakichkolwiek innych wysoko postawionych urzędników rosyjskich przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym, to niewątpliwie alternatywnie do tego głównego postępowania karnego toczy się także postępowanie o odszkodowania dla ofiar. I te odszkodowania są rzeczywiście wypłacane. One są wypłacane z majątku zbrodniarzy i z dotacji od państw.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, tutaj jeszcze jest jedno pytanie dotyczące ratyfikacji statutu rzymskiego. Pan Piotr się pyta, proszę omówić kwestię samoobrony prewencyjnej, na którą się powoływała Rosja oraz jurysdykcji MTK w sytuacji, gdy państwo nie ratyfikowało statutu rzymskiego. To może o tej samoobronie prewencyjnej jeszcze, jak moglibyśmy 3 słowa powiedzieć.
Wszystko oczywiście wydaje mi się równie absurdalne, to znaczy nie ma czegoś takiego jak samoobrona prewencyjna w prawie międzynarodowym, a poza tym trudno byłoby tutaj znaleźć podmiot, który miałby prawo, gdyby nawet uznać istnienie takiego tworu jak samoobrona prewencyjna, to kto miałby prawo do takiej samoobrony prewencyjnej? Nie wiem, jak sądzisz, Michale?
Ja tylko chciałbym dodać, że w historii różnych konfliktów zbrojnych, różnych inwazji, ingerencji pojawiło się oczywiście pojęcie samoobrony prewencyjnej i tym terminem posługiwano się tak, że aby usprawiedliwić pewne konflikty i użycie siły. Natomiast nie jest to pojęcie, które byłoby usprawiedliwione w świetle prawa międzynarodowego. Jeszcze jednym zdaniem chcę powiedzieć, że to się próbuje robić w tej chwili w mediach, nie tylko tworząc pewne analogie czy porównując sytuacje, że przecież też pewną retoryką samoobrony prewencyjnej się posługiwali Amerykanie w niektórych przypadkach, mieli fałszywe dane wywiadowcze dotyczące broni masowego rażenia w Iraku, czym uzasadnili interwencje i tak dalej. No, to, że Amerykanie też działali w sposób wątpliwy w świetle prawa międzynarodowego, albo bombardowanie Belgradu w 1999 roku przez NATO. To też było użycie siły wbrew karcie Narodów Zjednoczonych. No ale to, że to się stało, czy to usprawiedliwia agresję Rosji? Nie można złem usprawiedliwiać zła. W każdym razie, kończąc to pojęcie samoobrony prewencyjnej, to jest pewna figura retoryczna. Można sobie o niej dyskutować, tylko że tutaj gdzie ta prewencja? To znaczy co, Ukraina się szykowała do napaści na Rosję?
Tak, tak. Zwróćmy uwagę, że tutaj często chodzi też o grę słów i o przekształcanie znaczenia pojęć i po prostu wprowadzanie de facto dezinformacji. Nawet wczoraj oglądałem jakąś wypowiedź jakiegoś sportowca rosyjskiego, który powiedział, że przecież to jest akcja ratunkowa, tak? No to no właśnie po to są między innymi te pojęcia, żeby myślę, że poprzez media publiczne Federacji Rosyjskiej i wszelkie inne media, bo tam mediów prywatnych nie ma, też wprowadzać w błąd naród rosyjski. Natomiast jest pytanie takie. Jeżeli Ukraina dołączy w najbliższych tygodniach do Unii Europejskiej, a Putin po udanym dołączeniu dalej będzie prowadził wojnę, to czy będzie to wypowiedzenie wojny całej Unii Europejskiej? Pani Aleksandra się o to pyta.
No to może postaram się też krótko. To jest mało prawdopodobne, żeby Ukraina dołączyła aż tak szybko do Unii Europejskiej. To, że wystąpiła o członkostwo i spotkała się tutaj z dużą życzliwością, to bardzo dobrze, że tak się stało, ale to nie będzie szybko. Co jakby nie wyklucza odpowiedzi na drugie pytanie, czy jeśli przystąpi, czy rozumiem, czy to by oznaczało, Unia Europejska jako organizacja nie może być w stanie wojny. Organizacja międzynarodowa nie jest w stanie być w stanie wojny. Znaczy sojusz, nawet NATO, jeżeli już mówimy o organizacjach międzynarodowych, NATO, czyli Sojusz Paktu Północnoatlantyckiego, jest taką organizacją, tak, na podstawie traktatu, słyszeliśmy w artykule 5, atak na jedno z państw oznacza atak na wszystkie i państwa się będą wtedy bronić, ale wtedy państwa działają jako oczywiście sojusz, tak, są wtedy wspólnie odpowiadają na atak. Natomiast to dotyczy NATO jako takiego. Unia Europejska jest organizacją, która ma oczywiście bardzo wiele łączy ze sobą członków Unii Europejskiej, ale Unia Europejska nie może się znaleźć w stanie wojny.
A to w takim razie pytanie z drugiej strony, bo wiemy dobrze i jak studiujemy działalność Unii Europejskiej jako organizacji międzynarodowej, to Unia Europejska podejmuje różne działania na temat promowania praw człowieka poza granicami Unii Europejskiej. Na przykład zawiera umowy handlowe, promuje, żeby przeciwdziałać produkowaniu różnych towarów, które mogłyby służyć naruszeniom praw człowieka, jak na przykład różne narzędzia do torturowania, wprowadza różne mechanizmy w tym zakresie. Prowadzi także swoją politykę zagraniczną poprzez coś w rodzaju takiej sieci placówek dyplomatycznych Unii Europejskiej. Tutaj jest pytanie jednego pana Daniela. Jakie kroki może podjąć Unia Europejska w wypadku nierespektowania przez Federację Rosyjską jakichkolwiek umów międzynarodowych związanych z ochroną cywili podczas konfliktów zbrojnych? Czyli co Unia może zrobić na rzecz praw cywili i tego, że Federacja Rosyjska tego nie respektuje?
W sumie może niewiele, bo może potępić. Nie jest. Unia Europejska nie zajmuje się międzynarodowym prawem humanitarnym na tyle, żeby mogła mieć jakieś środki, które można by tutaj zastosować.
Ja powiedziałbym, że właśnie, że kiedy mówimy o prawie humanitarnym, to tutaj z całą pewnością te zasady, reguły międzynarodowego prawa humanitarnego, one też wiążą wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej, rzecz jasna, ale w tym wypadku ja tak zrozumiałem to pytanie, że czy można jeszcze mówić o uruchomieniu jakichś innych instrumentów, które Unia Europejska ma w przestrzeni prawnej, które by mogły również doprowadzić do albo jakiegoś zwiększenia nacisku, zwiększenia pewnej presji na Federację Rosyjską. Znaczy, jak wiemy, to i tak bardzo wiele już się stało w tej sferze sankcji ekonomicznych. Ja myślę, że będziemy jeszcze w tej chwili obserwować pewne działania także w tej sferze prawnej. No, stosunki Unii Europejskiej jako podmiotu też polityczno-prawnego z Federacją Rosyjską są chyba najgorsze w historii w tej chwili, no, to nie ulega wątpliwości. I ja myślę, że pewne działania, pewne, które dotyczą takiego dystansowania się i takiego no, sygnalizowania lodowatej temperatury w stosunkach dwustronnych jeszcze mogą się zdarzyć. Natomiast no, nie będzie to nic, co by przypominało jakieś formalne wypowiedzenie wojny oczywiście. Tak? No, tutaj właśnie to chciałem odróżnić, że Unia Europejska jest bardzo zaawansowaną formą współpracy państw i to nigdy w historii właściwie świata państwa nie współpracowały tak blisko w tak wielu dziedzinach. Ale no, są jeszcze pewne kompetencje i są pewne obszary, w których państwa zachowują pełnię suwerenności i w takim wypadku no, Unia Europejska na przykład nie podejmie żadnej decyzji o konflikcie zbrojnym, bo to jest decyzja to są decyzje, które mam nadzieję w ogóle nie będą podejmowane, to jest domena decyzji władz narodowych.
Natomiast, drodzy Państwo, no musimy na pewno zauważyć, że to wszystko się zmienia tak dynamicznie, że nikt z nas nie był w stanie tego przewidzieć. Ja pamiętam dyskusję kilka miesięcy temu z udziałem ministra Radosława Sikorskiego, który przedstawiał postulat stworzenia armii europejskiej, czyli takiej armii, która byłaby zarządzana przez Unię Europejską i które, i to oczywiście wymagałoby przekazania określonych kompetencji przez państwa członkowskie. Natomiast przedwczoraj się dowiedzieliśmy o tym, że Unia Europejska zamierza finansować udział myśliwców z niektórych państw członkowskich w konflikcie zbrojnym. To są w ogóle rzeczy, które są absolutnie niewyobrażalne. Tydzień temu, jakbyśmy się założyli, że coś takiego nastąpi, to myślę, że nikt z nas by nie był w stanie postawić żadnych pieniędzy na taki zakład. Ale, drodzy Państwo, tych pytań jest bardzo dużo, a jeszcze bym chciał wrócić trochę do tych porównań historycznych. I tutaj użytkownik o pseudonimie Krzem zadaje dwa pytania porównujące sytuację do tego, co się stało po wojnie w byłej Jugosławii. Pytanie takie, czy sądzenie zbrodniarzy wojennych z sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej będzie się odbywało tak samo jak procesy przeciwko zbrodniarzom, tak samo jak w 1992 roku w kontekście Jugosławii? I teraz drugie pytanie i z takim można powiedzieć uzupełnieniem, że będzie to oznaczało, że sądzimy dziadków dekady po wojnie. Co Państwo odpowiedzą na to pytanie? Pani profesor już trochę o tym mówiła, ale może warto byłoby jeszcze raz to powiedzieć.
Znaczy, w kontekście byłej Jugosławii to w ogóle my nie sądziliśmy dziadków. Nawet gdybyśmy jeszcze dzisiaj sądzili sprawców, co się dzieje cały czas w Bośni i Hercegowinie, cały czas są procesy zbrodniarzy z byłej Jugosławii, ale tam się nie sądzi dziadków. Dziadków to sądzimy teraz, jak sądzimy jeszcze zbrodniarzy z II wojny światowej. Więc uważam, że ta sprawiedliwość wymierzona 30 lat po konflikcie to nie jest jeszcze jakaś super zła sytuacja, że gorzej, że nie byliśmy w stanie schwytać zbrodniarzy z II wojny światowej, że oni uciekli do Argentyny i bezpiecznie sobie przeżyli tam kolejne kilka dekad w szczęściu i zdrowiu.
Tak, ale może tutaj jeszcze wyjaśnimy tylko jedną rzecz, tak, żeby to była jasność, że w przypadku zbrodni w byłej Jugosławii, w czasie wojny w byłej Jugosławii, mieliśmy dwa trybunały. Jeden to był Międzynarodowy Trybunał do Spraw Zbrodni Byłej Jugosławii, kierowany przez profesora Merona, a drugie to były sądy lokalne jednak, prawda? W którymś momencie
znaczy,
sąd...
Na początku te sądy lokalne także nie działały, czyli ten Trybunał Jugosłowiański, on w rzeczywistości odwalał jakby robotę za wszystkie sądy. Natomiast parę lat po konflikcie rzeczywiście sądy poszczególnych państw, które powstały z rozpadu byłej Jugosławii, zaczęły osądzać sprawców zbrodni. I dlatego mówię o tym, że bo też przyglądałam się izbom zbrodni wojennych, które zostały właśnie utworzone przy sądzie w Bośni i Hercegowinie i wiem, że one nawet bardzo, bardzo fajnie działały, świetnie interpretowały zresztą orzeczenia Trybunału Jugosłowiańskiego na swoje potrzeby. Także oczywiście to jest ten kierunek, w którym ta międzynarodowa odpowiedzialność karna powinna zmierzać, że jakby na początku przejmujemy kompetencje państw i osądzamy sprawców za te państwa, dopóki one niejako nie staną na nogi, a później te państwa przejmują po prostu te kompetencje, że przejmują ten obowiązek na nowo, bo to jest obowiązek państw oczywiście przede wszystkim. I Jugosławia jest dobrym przykładem, ale też świetnym przykładem jest przecież Rwanda, gdzie nie było w zasadzie możliwości, bo państwo nie było po prostu w ogóle zdolne do tego, żeby osądzać swoich sprawców. W związku z tym ten wymiar sprawiedliwości został przejęty przez te sądy plemienne Gacaca Courts i one osądziły milion spraw. To jest w ogóle niewyobrażalne przecież. Także były najbardziej efektywnym w zasadzie mechanizmem osądzania, który kiedykolwiek istniał.
Tutaj, drodzy Państwo, wypada mi polecić Państwu wszelkie publikacje na ten temat autorstwa profesora Uniwersytetu SWPS, pana profesora Klausa Bachmana, ponieważ on przeprowadził mnóstwo badań naukowych i opublikował książki właśnie na temat Trybunału w Ruandzie, właśnie tylko, nie tylko z perspektywy prawnej, ale przede wszystkim z perspektywy nauk politycznych i tego, do czego ta odpowiedzialność prowadziła i także to nastawienie także na taki społeczny udział w tym procesie naprawiania przeszłości. Drodzy Państwo, pojawia się także pytanie, bardzo ciekawe moim zdaniem, czy możemy zastanawiać się nad odpowiedzialnością przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla Aleksandra Łukaszenki i dla liderów Białorusi, bo przecież skoro wspiera agresję i umożliwia na swoim terytorium działania wojsk rosyjskich, no to można by powiedzieć, że działa w granicach pomocnictwa. I czy tego typu działania są w ramach jurysdykcji MTK, czy też nie? Co Państwo sądzą? Może pan profesor Balcerzak spróbuje.
Otóż to było pytanie, czy możemy się nad tym zastanawiać. No, zastanawiać tak, ale pomiędzy refleksją a wprowadzeniem jej w życie to zwykle bywa na przestrzeń. Otóż, czy na obecnym etapie, ja się przyznaję, że ja się nad tym nie zastanawiałem, natomiast tam były pewne rakiety, zdaje się Iskander, wystrzelone z terytorium Białorusi, można się zastanawiać, czy tutaj też doszło do jakiejś formy naruszenia artykułu 2 ust. 4 karty, a tu mówimy o odpowiedzialności państwa jako takiego. Pytanie dotyczyło odpowiedzialności karnej, międzynarodowej prezydenta Białorusi. Oczywiście, że Białoruś nie jest stroną statutu rzymskiego, to po pierwsze. Więc podobnie też jak w przypadku prezydenta Federacji Rosyjskiej, na przykład ściganie zbrodni agresji w zasadzie wykluczone. Takie ściganie z tytułu zbrodni agresji popełnionej w kontekście tych zdarzeń. Czy są jakieś inne przesłanki odpowiedzialności? Może tutaj nie chciałbym za bardzo tego wątku rozszerzać, bo tam by nam zajęło bardzo dużo czasu, ale prezydent Białorusi jest odpowiedzialny za bardzo wiele naruszeń, także międzynarodowych praw człowieka chociażby. Białoruś nie jest to na Radę Europy, o czym pewnie większość z Państwa wie, ale zdążył zrobić bardzo wiele zła, również w kontekście tego, jak traktuje opozycję polityczną i myślę, że w tej chwili bardziej z tego powodu powinien ponieść odpowiedzialność, bo no jego rola jest oczywiście szkodliwa, również w kontekście tego, co się dzieje. Rozmawiamy w sytuacji dzisiejszej, w której no zdaje się jeszcze wojska białoruskie nie weszły na terytorium Ukrainy. To żadne usprawiedliwienie. Ale generalnie rzecz biorąc, no w tej chwili zdaje się, że jeszcze jest może nieco za wcześnie, żeby mówić o odpowiedzialności indywidualnej białoruskiej, jeśli chodzi o MTK.
Pani profesor?
Poszłabym w tym samym kierunku, dlatego że o ile Łukaszenka udostępnił swoje terytorium, żeby wystrzelić tam jakąś broń, czy to oczywiście bierze udział w tej napaści w tym kontekście, że udostępnia swoje terytorium. Natomiast jeśli chodzi o jego indywidualną odpowiedzialność karną, to tak jak mówię, do tej agresji go nie przypiszemy, bo znowu tu jest taka sytuacja, że oczywiście Białoruś również nie jest stroną statutu. A jeśli chodzi o czyny, o zbrodnie międzynarodowe, no to musielibyśmy się tutaj oczywiście doszukiwać elementów tych zbrodni w jego własnym działaniu, prawda, że on kierował, że on polecał, że on namawiał, świadomość także jego, czy jego zamiar popełnienia tych zbrodni. Dopóki on wykonuje tylko polecenie dotyczące rozmieszczenia broni, a niekoniecznie ma zamiar popełnienia jakichkolwiek zbrodni, to ciężko będzie to udowodnić. Natomiast nie wykluczam tego, bo ta sytuacja jest przecież sytuacją dynamiczną, więc tu się wszystko jeszcze może okazać z podkreśleniem tego, że ta deklaracja ukraińska musiałaby być interpretowana w ten sposób, że dotyczy konfliktu zbrojnego toczącego się na Ukrainie, nieograniczonego oczywiście tylko do działań tutaj ze strony Federacji Rosyjskiej.
Drodzy Państwo, po pytaniach widzę, że naszymi widzami są osoby, które są naprawdę zaawansowane w temacie. Także chciałbym na sam koniec zadać Państwu trzy pytania bardzo konkretne, bardzo można powiedzieć wręcz prawnicze, ale istotne niezwykle dla omawianego tematu. I później już będziemy powoli zmierzali do końca. Pan Krzysztof pyta tak, czy możemy liczyć na wydanie nakazów aresztowania przez Izbę Przygotowawczą Międzynarodowego Trybunału Karnego i jakie są granice egzekwowania takiego nakazu? Jak państwo myślą?
Oczywiście, jeżeli Międzynarodowy Trybunał Karny zdecyduje się procedować w sprawie, czyli jeżeli Karim Khan, jeżeli ta sytuacja zostanie zgłoszona przez państwo do Karima Khana, to on oczywiście może, znaczy już zapowiedział, że podejmie śledztwo, ale potrzebuje właśnie dwóch elementów do tego śledztwa. One muszą się spełnić, jeden albo drugi, czyli on potrzebuje zawiadomienia od państwa strony o sytuacji Ukrainy, albo potrzebuje z własnej inicjatywy wszcząć to postępowanie, ale musi szukać upoważnienia dla tego postępowania w Izbie Przygotowawczej Trybunału. Jeśli Izba Przygotowawcza by wydała takie upoważnienie, to oczywiście może się to wiązać właśnie z wystawieniem nakazów aresztowania dla sprawców zbrodni.
Ale przepraszam, tak praktycznie rzecz biorąc, czy co, wyobraźmy sobie, że mamy działania na polu walki, wyobraźmy sobie, że w jakiejś potyczce wygrywa Ukraina i jakiś na przykład pułkownik jest zatrzymany, to on wtedy co, nie byłby jeńcem wojennym, tylko by mógł być wysłany od razu do Hagi?
To się nie wyklucza chyba, wydaje mi się, jedno z drugim, prawda? Znaczy, pamiętajmy tylko to, że Międzynarodowy Trybunał Karny będzie się zajmował grubymi rybami. Czyli jak pan profesor mówi, jakiś porucznik, to...
Pułkownik, powiedziałem pułkownik.
Pułkownik,
także,
o, przepraszam.
No to już wysoko jest.
Tak. Tak, mogłoby się tak zdarzyć, ale też mogłoby się tak zdarzyć, że on nie będzie schwytany, że po paru latach dopiero zostanie wydany, prawda? Bo będzie spędzał wspaniałe wakacje swojego życia na Kostaryce i Kostaryka zdecyduje się go wydać na podstawie tego nakazu aresztowania.
Po prostu ja szukam jakichś takich scenariuszy realnych, no bo właśnie w przypadku nakazów aresztowania wszystko pięknie wygląda, tylko w sytuacji, kiedy toczy się wojna, jest to na tym etapie prawie niemożliwe, tak, żeby tutaj takiego kogoś zatrzymać, a oczywiście jeżeli się zakończy, no to wtedy będzie można taką osobę ścigać na całym świecie.
Trudniejsze na razie w tym momencie postępowania, w którym my się w ogóle znajdujemy, jest wskazanie, bo ciągle jeszcze postępowanie Międzynarodowego Trybunału Karnego dotyczy sytuacji, czyli nie mamy wskazanych konkretnych osób, które chcielibyśmy schwytać, no może z wyjątkiem pewnie prezydenta Federacji Rosyjskiej. Natomiast nie mamy konkretnych Kowalskich wskazanych poza tym. Także trudno byłoby nawet teraz skorzystać z tej kompetencji wystawienia tego nakazu aresztowania, bo kogoś tam wpisać, prawda? Więc po to namawiam, żebyśmy dokumentowali te zbrodnie, żeby właśnie jak najszybciej ustalić tą siatkę osób najbardziej odpowiedzialnych.
Drodzy Państwo, drugie pytanie, króciutka odpowiedź. Czy podszywanie się pod inne siły zbrojne, w tym przypadku Rosjanie przebierający się za Ukraińców, spełnia definicję zbrodni wojennej? Pan profesor.
Tak, to jest pytanie z zakresu międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych i prawa wojennego. To już z MTK pewnie nie ma. Aha, czy spełnia pojęcie zbrodni? Więc no, ma pewien wpływ, jeżeli by była to zbrodnia wojenna, no to moglibyśmy tutaj kierować się w stronę jurysdykcji MTK. Tylko właśnie to jest tak, że samo to zależy, w jakim celu się dokonuje pewnych czynów pod przebraniem. Znaczy samo włożenie munduru przeciwnika samo w sobie jeszcze nie jest żadną zbrodnią. I tam międzynarodowe prawo humanitarne dopuszcza, aby kierować się, są pewne granice dopuszczalności podstępu w prowadzeniu działań wojennych. To znaczy, jeżeli to jest dla celów jakiegoś rekonesansu, dla celów dozwolonych prawem humanitarnym, to prawo humanitarne, to czy prawo konfliktu zbrojnych to precyzuje. Natomiast te granice podstępu są określone, czyli również po przekroczeniu ich wchodzimy na obszar zakazany przez prawo wojenne i obszar zbrodni. Także chcę podkreślić, że to nie jest tak, że samo przebranie, samo no, tak dystynkcji czy mundurów państwa nieprzyjacielskiego czy państwa obcego, że to już samo przez się stanowi jakieś działanie przestępcze, ale może stanowić, jeżeli przekroczy się granice określone prawem wojenny.
Bardzo serdecznie dziękuję. Drodzy Państwo, pytanie jeszcze też związane z odpowiedzialnością. Pan Max pyta, czy nieświadomość działań młodych rosyjskich żołnierzy, którzy nie zdawali sobie sprawy z uczestnictwa w wojnie, wykluczy ich przyszłą odpowiedzialność? Jak Państwo myślą? Nie, czyli na przykład spójrzmy na tego chłopaka, który właśnie zgubił, czy który może nie tyle zgubił, który stracił telefon i który opowiada matce, że co ty nie wiesz, gdzie ja jestem, prawda? Myślałem, że jestem na Krymie, jestem w zupełnie innym miejscu.
Tak, no to pytanie jest zresztą związane z taką dyskusją, która się toczy od bardzo dawna o tym, czy jest teoria ślepych bagnetów i że rozkaz zwierzchnika zawsze jest usprawiedliwieniem. No nie zawsze oczywiście. Tylko teraz w zależności od tego, o czym mówimy, otóż każda zbrodnia wojenna powinna być ukarana, niezależnie od tego, czy dokonuje jej szeregowiec, czy dokonuje jej generał. Natomiast no, przy określaniu skutków odpowiedzialności karnej jest też podejście, które zakłada pewną indywidualizację. No, to też nie jest tak, że stosuje się zawsze dokładnie te same reguły, nie patrząc na okoliczności czynu sprawcy i tak dalej. W tym konkretnej sytuacji, no, sam fakt niewiedzy o tym, gdzie się znajduję, niewiedzy o tym, że nie jestem już na ćwiczeniach, ale już jestem na wojnie, to nie jest żadne usprawiedliwienie, jeżeli się strzela do cywilów. Albo że prawo międzynarodowe no, generalnie nie pozwala na uzasadnianie swojego działania i na taką ekskulpację, na uwolnienie się od odpowiedzialności działania na rozkaz. Natomiast jak do tego podejdzie jakiś sąd w konkretnej sprawie indywidualnej, no to już jest kwestia osobna.
Bardzo dziękuję. I drodzy Państwo, pytanie, myślę, że do Pani Profesor. Mam pytanie dotyczące tak zwanej jurysdykcji uniwersalnej, czyli represji wszechświatowej. Czy dotyczy ona innych zbrodni międzynarodowych poza zbrodnią ludobójstwa? W szczególności moje pytanie dotyczy zbrodni agresji. Chodzi oczywiście o płaszczyznę prawa międzynarodowego publicznego, niezależnie od postanowień polskiego kodeksu karnego. Pytanie pana Tomasza. Pani profesor.
Ja bym generalnie uważała, że uniwersalną jurysdykcję można stosować wobec wszystkich tak zwanych core international crimes, czyli właśnie ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości, zbrodni wojennych i agresji. Aczkolwiek dużo zależy od tego, jak i które państwo uważa, co jest prawem zwyczajowym, a co nie jest prawem zwyczajowym. Ja bym była za tym, że jeżeli państwa mają w swoich kodeksach karnych, tak jak Polska, przepisy regulujące zbrojną napaść, to te państwa mogą oskarżać skutecznie i prowadzić postępowania przeciwko sprawcom takiej zbrodni agresji. To jest moje stanowisko w tej sprawie. Czyli szeroko patrzeć na możliwość karania sprawców zbrodni na podstawie uniwersalnej jurysdykcji.
Bardzo dziękuję. Czy pan profesor jeszcze może chciałby dodać coś do tego?
No tutaj do tej ostatniej kwestii myślę, że nie, pani profesor wyczerpała temat. No, w każdym razie to jest rzeczywiście szerokie zagadnienie. No, pierwszoplanowe jest to, czy da się egzekwować tę odpowiedzialność przed sądami krajowymi, bo to jest tak, o tym, o czym może też mówiliśmy wielokrotnie dzisiaj. No, MTK działa komplementarnie. On działa wtedy, kiedy sąd krajowy nie może albo nie chce działać. Idealna sytuacja byłaby taka, gdyby sprawcy odpowiedzieli przed sądami krajowymi.
Drodzy Państwo, na sam koniec ja bym chciał przeczytać jeden komentarz naszej uczestniczki, który być może posłuży nam jako taki punkt wyjścia do podsumowania całej naszej debaty i będę prosił Państwa o to, żeby Państwo poprzez swoje takie, powiedziałbym, jednominutowe, dwuminutowe expose podsumowali naszą dyskusję, a być może zostawili naszych widzów, uczestników z jakąś myślą w głowie. Otóż pani Jolanta pisze tak. Szanowni Państwo, konkluzja jest przerażająca. Prawo międzynarodowe tworzone od starożytności, czyli od około 25 wieków, jest bezradne wobec agresorów w cywilizowanym świecie w XXI wieku. Tak jak Liga Narodów nie potrafiła zapobiec II wojnie światowej, tak ONZ nie jest w stanie zapobiegać wojnom w Europie. Panie profesorze, jakby pan się do tego odniósł, a jednocześnie spróbował podsumować naszą dzisiejszą dyskusję.
Tak, prawo międzynarodowe nie sprawdziło się w tym znaczeniu, że nie zdołało zapobiec wojnie. Nie pierwszy raz w historii ludzkości, że tak powiem, bo przecież zakaz wojny też towarzyszy nam już od co najmniej 100 lat. Tylko tak, nie, starajmy się na to tak spojrzeć, że mimo że prawo międzynarodowe zawiodło, no wciąż jeszcze zawiera pewne instrumenty, których potrzebujemy, żeby tę sytuację naprawić. Ja mówię, no my jako pewna społeczność międzynarodowa, ludzkość, zbiorowość. Ktoś powiedział, że gdyby rozwiązać Organizację Narodów Zjednoczonych, no to część problemów by zniknęła. Tak? Ale na drugi dzień należałoby ponownie tę organizację powołać, ponieważ społeczność międzynarodowa powinna współpracować, powinna siadać sobą do stołu i rozmawiać. Ja od czwartku muszę powiedzieć, że jestem też zasmucony, to mało powiedziane, tak? ale też mam bardzo wiele refleksji takich bardzo głęboko frustrujących na temat systemu bezpieczeństwa międzynarodowego, na temat prawa międzynarodowego, tylko że no, co będzie, jeśli pozostaniemy tylko zrezygnowani, sfrustrowani i tacy w depresji? To wtedy jaka jest wartość dodana tego? Ja myślę, że to jest odpowiedzialność na barkach wszystkich, no również prawników, nie tylko prawników, żeby odnajdywać jakąś ścieżkę, tak? Ścieżkę wyjścia z sytuacji. Proszę jakby nie przekreślać prawa międzynarodowego. Tak? To, że popełniane są przestępstwa, to nie jest argument, że należy zlikwidować kodeks karny i sądy karne, prawda? A nie każde przestępstwo też udaje się ścigać i ukarać. W związku z tym, jeśli chodzi o prawo międzynarodowe, tak, nie udało się metodami pokojowymi, prawno-międzynarodowymi zapobiec wojnie, no ale teraz trzeba użyć tych metod, żeby tę wojnę próbować zakończyć i wyciągnąć wnioski także w płaszczyźnie odpowiedzialności karnej i odpowiedzialności państwa agresora.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pani profesor Karolina Wierczyńska.
Ja bym powiedziała tak, że prawo międzynarodowe jest umową. Jeżeli są w tej umowie strony, które nie chcą tej umowy dotrzymywać, które łamią zasady sformułowane w tym prawie międzynarodowym, to jakby rzeczywiście nie mamy tutaj nic do roboty z tymi państwami, z tymi stronami, z tymi agresorami, ale z drugiej strony nie ma alternatywy dla tego prawa międzynarodowego. Ta społeczność międzynarodowa się teraz zjednoczyła w takim oporze przeciwko Federacji Rosyjskiej i może to jest właśnie w sumie najlepsza reklama tego prawa międzynarodowego, bo mimo wszystko znajdujemy sobie siłę i regulacje, na które jesteśmy się w stanie powołać przeciwko agresorowi i powiedzieć i stawić mu odpór, tak? I to wszystko. Dziękuję bardzo.
Bardzo Państwu dziękuję. Panie profesorze, pani profesor, za udział w webinarze. Chciałbym może na podsumowanie tej naszej dyskusji i tego, że poprzez w pewnym sensie ujęcie intelektualne i analizę z punktu widzenia odpowiedzialności międzynarodowej, odpowiedzialności karnej tej wojny w Ukrainie, chciałbym powiedzieć, że to jest nasza forma też pokazania, okazania solidarności i po prostu wytłumaczenia społeczeństwu, jak należy to oceniać, jak na to patrzeć. I to jest też nasza odpowiedzialność, żeby wykorzystać te wszystkie możliwości, które prawo międzynarodowe, czy także jurysdykcja uniwersalna daje. Bo jeżeli te możliwości istnieją, to zawsze należy z nich korzystać. To jest odpowiedzialność prawników. Nawet jeżeli być może niektóre z nich się wydają beznadziejne, nawet jeżeli one nie przyniosą natychmiastowego rezultatu, to z punktu widzenia ofiar, ich rodzin, to jest niezwykle istotne. Natomiast, drodzy Państwo, na sam koniec chciałbym Państwu przeczytać oświadczenie, które wydał mój znajomy, mój przyjaciel, adwokat z Sankt Petersburga, Rosjanin, Siergiej Golubok. Osoba niezwykle zasłużona dla ochrony praw człowieka, który 3 dni temu uznał za stosowne opublikować oświadczenie o następującej treści na swojej stronie na Facebooku. Wojna powróciła do Europy. Naruszenie najbardziej podstawowych zasad Karty Narodów Zjednoczonych oraz reguł prawa międzynarodowego jest oczywiste. Federacja Rosyjska jako państwo jest w sposób oczywisty odpowiedzialna za ten akt agresji przeciwko swojemu sąsiadowi. Decyzja prezydenta Putina, aby rozpocząć wojnę przeciwko suwerennej i niezależnej i niepodległej Ukrainie, jest przestępstwem. Jesteśmy solidarni z naszymi ukraińskimi kolegami, narodem ukraińskim i protestujemy przeciwko przemocy, którą stają się oni stroną, której oni doświadczają. I drodzy Państwo, chciałbym podkreślić, że nam może być łatwiej, stosunkowo łatwiej dyskutować o tych kwestiach, ale powiedzenie takich słów przez prawnika rosyjskiego to jest akt największej odwagi i takich ludzi i prawników i ludzi, którzy protestują na ulicach Rosji jest więcej i wydaje mi się, że warto o nich też pamiętać, że to nie jest tylko i wyłącznie zachodni świat, ale wiele osób w Rosji myśli właśnie w ten sam sposób. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie Państwu dziękuję za udział, dziękuję widzom i dziękuję bardzo.